Przy mikrofonie Grzegorz Gind. Wracamy do Państwa z rozmową z doktorem Łukaszem Adamskim, Centrum Mierożewskiego, o stosunkach polsko-ukraińskich. W pierwszej części, drodzy Państwo, definiowaliśmy zakres znaczeniowy terminów Ukraina, Ukrainy, Ruś, Ruski, mówiąc także trochę o tym, od kiedy możemy mówić o narodzie, no właśnie, rusińskim, ukraińskim. Niewątpliwie relacje polsko-ukraińskie, polsko-ruskie, polsko-rusińskie, choć te przymiotniki jako drugi w kolejności nie oznaczają w 100% tego samego, o czym mówił przed przerwą dr Łukasz Adamski, były bardzo skomplikowane. Natomiast zasadniczo, zamykając ten wątek, panie doktorze, Rusini, Ukraińcy w pierwszej RP te relacje układały się, no, pomijając kwestię powstań Chmielnickiego, raczej całkiem dobrze. Dobrze, prawda?
No zależy, z jakiej perspektywy dla szlachty, to oczywiście to one były dobre, no bo szlachta ruska się uważała za część szlachty Rzeczypospolitej.
Tak.
Dla chłopów, chociaż chłopi na Ukrainie mieli zazwyczaj trochę lepiej niż chłopi, powiedziałbym, na ziemiach rdzennych czy etnograficznych polskich, no to jednak w pamięci ukraińskiego ludu istniał stereotyp złego pana, dziedzica, tak. Zwłaszcza na Kijowszczyźnie, czyli tam, gdzie były majątki wielkie, gdzie często właściciele sami nie doglądali ich, ale mieli jakichś ekonomów, rządców. Ale właśnie kończąc ten wątek, no powiem, że czy to dobrze się stało, czy źle, że nurt, o którym przed chwilą mówiłem, czyli z rodu Rusini narodowości polskiej, tak, wygrał. No to zależy od perspektywy. Ja mam do tego stosunek absolutnie obojętny. Tak przebiegały po prostu procesy polityczne. Natomiast to, co jest ważne, na początku XX wieku, po I wojnie światowej, było już jasne, że zwyciężył nurt, bym powiedział, ukraiński. Bo ten nurt ogólnorosyjski czy nurt polski wygasł, a wtedy tak naprawdę tożsamość ukraińska stała się taką jedyną bezalternatywną. No i stało się wtedy też tak, że Polacy, którzy zamieszkiwali ziemie ukraińskie, ziemie ruskie od czasem kilkuset wieków, którzy czasem pochodzili dokładnie z tych samych rodzin, co ich sąsiedzi Ukraińcy, to no, zresztą nawet widać to czasem po typach antropologicznych ludności, albo po liczbie ślubów między wyznawcami obrządku na przykład grecko-katolickiego i rzymsko-katolickiego w Galicji, a to była ogromna liczba,
tak,
koniec XIX wieku, ale tak się złożyło, że właśnie w XX wieku pod wpływem nabycia już nie tylko przez szlachtę, przez elitę, ale przez też chłopstwo, czyli przez ogół ludności takiej ekskluzywnej tożsamości narodowej, albo polskiej, albo ukraińskiej,
tak,
no to się zdarzyło tak, że na tych samych ziemiach nagle powstały dwa narody, z których każdy zaczął uważać te same ziemie za swoją ideologiczną ojczyznę, za swoje terytorium narodowe. No i tutaj to była gotowa recepta na wojny.
Na problemy, dokładnie. Dokładnie, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, bo my lądujemy już w wieku XX, mam nadzieję też za chwilę w XXI. Drodzy Państwo, patrząc na kwestie znaczeniowe, mamy to odhaczone. Ja zwrócę Państwa uwagę, że wspomniany już wcześniej Bogdan Chmielnicki, powstanie Chmielnickiego 1948-1957 widnieje dzisiaj na 5-hrywnowym banknocie na Ukrainie. Banknoty ukraińskie trochę można pozazdrościć, szczerze mówiąc, hrywien Ukraińcom, ponieważ tam jest wkomponowany między innymi element tekstylny. Dzięki temu są trwalsze, zdaje się, i bawełna, i pewne też elementy lnu w tych bardziej wartościowych nominałach. Ale dlaczego o tym mówię? Mychajło Hruszewski, ta druga ukraińska perspektywa narodu, to 50 hrywien, 10 razy więcej Hruszewski niż Chmielnicki. To pokazuje, drodzy Państwo, troszeczkę obrazowo to, o czym mówił pan doktor wcześniej, biorąc pod uwagę z tym ten element współczesności i jakby przetworzenia historii na nowo i stworzenia jakby ekskluzywnej wersji tożsamości ukraińskiej, gdzie absolutnie nie ma mowy, żeby to mieszać. Polskość, ukraińskość, jeszcze być może ten element moskiewski, absolutnie, absolutnie nie. No i mamy gotową receptę na problemy. Natomiast w tym kontekście, panie doktorze, pierwsza RP, to się musiało tak skończyć, tak tragicznie skończyć, biorąc pod uwagę aktywność chociażby Stepana Bandery, wejście do panteonu bohaterów narodowych właśnie tych środowisk Wołyń, kulminacja bardzo bolesna dla obu stron, i polskiej, i ukraińskiej. Czy to się musiało tak skończyć, czy tutaj podobnie mamy zestaw czynników obiektywnych, zewnętrznych, które podobnie jak stan zaborów, tak jak zabór austriacki, który inkubował tożsamość ukraińską, tak tu też coś wydarzyło się naokoło, co umożliwiło ten dramat, biorąc pod uwagę lata 30., no, eskalację problemów, i lata 40., absolutny dramat.
Znaczy, na pewno nic się nie musiało zdarzyć, bo w historii, wbrew temu, co się często uważa, nie ma determinizmu. To znaczy, w historii ogromną rolę odgrywa przypadek. Mhm. Przypadek albo czynniki, które no, są wynikiem różnego rodzaju zbiegów okoliczności. Kiedyś bodajże Churchill powiedział, że gdyby nos Kleopatry był krótszy, to by się historia inaczej potoczyła. No a z kolei Paweł Jasienica napisał, z kolei rozważając przyczyny powstań kozackich, że gdyby Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny w 1646 roku, nie postanowił ożenić się z 16-latką, nie wziął jakiegoś środku na potencję i nie dostał zawału, mhm, to być może stłumiłby powstanie Chmielnickiego w zarodku i też inaczej by się historia potoczyła. Więc idąc już w wiek XX, oczywiście, że II wojna światowa, te efekty działań totalitarnych, czystki, wywózki, Holokaust, to radykalizowało, tak, radykalizowało ludność. To sprawiało, że powstało specyficzne, jakby to powiedzieć, klimat czy tło, czy czasy, w których zasady moralności były zdecydowanie w odwrocie, tak, gdzie do głosu dochodzili często radykałowie, którzy mówili, no skoro Sowieci mogli wywieźć Polaków, skoro Hitler mógł wymordować Żydów, to dlaczego my nie możemy wymordować części Polaków, wtedy reszta ucieknie i przygotujemy się do obrony naszych ziem przed Sowietami. To jest mniej więcej, mówię to w sposób bardzo uproszczony, sposób myślenia przywódców ukraińskiej armii powstańczej. Więc w latach 30., kiedy działań wojennych nie było, wtedy okazało się, że większość Ukraińców w Polsce popiera ukraińską partię narodową, która tam trzymała rząd dusz, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, no ale które było dalekie od radykalizmu, uh-huh, i totalitarnych metod promowanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów. A to właśnie ci radykałowie w warunkach wojny, w sytuacji, gdy umiar przestał się liczyć, to ci radykałowie najpierw stworzyli partyzantkę, czyli Ukraińską Armię Powstańczą, a potem postanowili właśnie przeprowadzić czystkę etniczną na Wołyniu po to, żeby przypuszczalnie raz na zawsze rozwiązać mniejsze zagrożenie, czyli problem Polski, i przygotować się na walkę z Sowietami i w jakiejś mierze też nie dopuścić do scenariuszu, który stał się w 1919 roku, kiedy Ukraińcy w Galicji powołali swoje państwo, znaczy próbowali powołać swoje państwo, Zachodnio-Ukraińską, tak, Republikę Ludową, ale to państwo od razu znalazło się w stanie konfliktu czy wojny, najpierw z miejscowymi Polakami, tak, którzy uważali, że jest to jakiś ruski separatyzm, a nie i mieli prawo tak uważać ze swojej perspektywy, a potem przyszły na pomoc regularne wojska polskie.
Józef Haller. Mhm.
I do początku lipca 19 roku tak naprawdę wyrzucono ukraińską armię galicyjską z terenów dawnego zaboru austriackiego. Więc w czasie II wojny światowej działacze OUN-u obawiali się powtórki takiego scenariusza. Stąd też właśnie ich radykalne decyzje zbrodnicze. Część z nich też to przecież to były osoby, które osobiście brały udział w Holokauście. I na przykład członkowie niemieckich formacji policyjnych, czy też jak Roman Szuchewicz, też był też tam na czele batalionu walczącego w ramach Wehrmachtu. No więc oni już widzieli, jak pewne rzeczy można rozwiązywać. Ale na pewno II wojna światowa i te wydarzenia, które się zdarzyły, one stanowią po dziś dzień ogromny problem i to nawet nie tyle ze względu na to, co zaszło 80 parę lat temu, ale jak to jest na Ukrainie przedstawiane.
O właśnie, i to jest bardzo ważny element, bo my, drodzy Państwo, te trudne relacje, ta sinusoida, Orlęta Lwowskie, walka o polski Lwów, wówczas polski obiektywnie i przyjście z odsieczą Błękitnej Armii, walka wygrana, później znów Szymon Petlura, to zagrożenie zewnętrzne, sojusz z Polską, później traktat Ryski, który absolutnie anulował te wcześniejsze ustalenia. Ukraińcy mogli czuć się rozczarowani. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie dochodzimy tutaj do tego, jak z punktu widzenia współczesności przedstawiane są te elementy, ta bardzo trudna historia związana z rzezią wołyńską. No, panie doktorze, w centrum Mieroszewskiego, spotykając się z Ukraińcami, chociażby ta konferencja bilateralna rok temu, przygotowujecie się do drugiej, budujecie mosty, zaufanie. Natomiast właśnie, da się zbudować most nad Wołyniem, bez wejścia do tej bardzo trudnej, bardzo, bardzo brudnej, jednak nieoczyszczonej rzeki?
To jest kilka tutaj pytań tak naprawdę. Jedna rzecz to, czy da się oddzielić kwestie stosunków bilateralnych Anno Domini 2024, czyli gdy Ukraina jest w stanie wojny i walczy o to, aby tak naprawdę także o nasze bezpieczeństwo, o to, żeby agresje i aneksje nie stały się normalnym instrumentem działań polityki zagranicznej. No i jest to w ogóle naród i państwo bardzo przyjazne Polsce. A druga rzecz to jest, jaką rolę gra historia i w tworzeniu klimatu sprzyjającego wzajemnym relacjom i jak mocno ona obciąża to. A wreszcie trzecia rzecz to jest, jak rozmawiać z Ukraińcami. Więc ja cały czas rozmawiam na różne tematy, w tym także na tematy historyczne. I oczywiście część radykalnych środowisk ukraińskich nie lubi, ale myślę, że na swój sposób szanuje. Mhm. Ale ogromna, to muszę powiedzieć, ogromna grupa ludzi nie tylko szanuje i lubi, ale też z zaciekawieniem słucha takich interpretacji, które im wcześniej były nieznane. No bo tutaj trzeba też wspomnieć o tym, to jest ważne dla zrozumienia, że gdy Ukraińcy zdobyli w końcu swoje państwo, czyli w 91 roku, to wizja historii Ukrainy to był taki amalgamat wizji nacjonalistycznej oraz wizji sowieckiej. One miały jedną cechę wspólną. One cały czas podkreślały, że Polacy są elementem obcym. I Ukraińcy przez kilkaset wieków chcieli utworzyć swoje państwo, walczyli może i z Rosjanami, ale także z Polakami, a Polacy byli na ukraińskich ziemiach etnicznych i się temu sprzeciwiali. Owszem, nawet dla nacjonalistów ukraińskich Polska stała się takim dobrym łotrem, kiedy po II wojnie światowej wyzbyła się dążeń rewizjonistycznych, jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, potem pomagała i w procesie reform i w integracji europejskiej, potem Majdan, a teraz jeszcze wojna. Więc
nie tylko Polska... po II wojnie światowej, co po zakończeniu zimnej wojny, tak? Do tego
tak,
nawiązujemy.
Po zakończeniu zimnej wojny. Tak. Więc Polska jest takim dobrym łotrem, który się nawrócił i pomaga ofierze różnych właśnie zbrodni historycznych zaznanych od Rosji Ukrainie. Ale widać było też, że już od lat 90. pojawia się na Ukrainie grupa historyków, która przynajmniej na okres I Rzeczypospolitej oraz kozaczyzny miała inne spojrzenie niż to dominujące w podręcznikach, w tej historii masowej, popkulturze, popularnej. I 30 parę lat istnienia niepodległej Ukrainy to jest coraz większa popularność interpretacji, która pokazywała, że Ukraińcy mieli swoją szlachtę. Ona owszem mogła mieć tożsamość polską w XVIII wieku czy w XIX wieku, ale ona była rdzennie ruska, tak, ukraińska, że Rzeczpospolita była państwem wspólnym, w którym gdyby nie, bym powiedział, nie tylko błędy polskich polityków, ale też ogromne błędy kozaków, tak, tylko to sprawiło, że nie doszło do realizacji Unii Hadziackiej. Więc jest taki proces aprecjacji dziedzictwa Rzeczypospolitej, który skądinąd znalazł się nawet już w deklaracjach politycznych, bo mało kto pamięta, ale na przykład była podpisana deklaracja między ministrem spraw zagranicznych Dmytrą Kulebą, ministrem spraw zagranicznych Polski Zbigniewem Rauem i Landsbergisem, czyli ministrem spraw zagranicznych Litwy w Wilnie w lipcu 2021 roku, gdzie mowa była wprost o Konstytucji 3 maja, o tym, że Rzeczpospolita była takim właśnie wspólnym dziedzictwem. A z kolei rok temu prezydent Zeleński, Duda oraz Nauseda podpisali się pod deklaracją, w której mowa o powstaniu styczniowym jako wspólnej walce przeciwko moskiewskiej tyranii. No to wiadomo, jest, że powstanie styczniowe to była idea odbudowy Rzeczypospolitej, tak? W formie.
To jest bardzo ciekawe, to powinno nas cieszyć, panie doktorze. Ta stopniowa, jak nazwał to pan, aprecjacja dorobku Rzeczypospolitej obojga narodów i tego miejsca, które w tym tworze politycznym miała ludność ukraińska, ruska, rusińska, będę jednak tutaj w nawiasach to dodawał, choć to nie są stuprocentowe synonimy, to powinno nas cieszyć?
Powinno oczywiście zdecydowanie cieszyć, bo to jest klucz do rozwiązania problemu Wołynia.
A w jaki sposób? Dobrze, no bo to jest bardzo ważna rzecz. W jaki sposób historia pierwszej Rzeczypospolitej może mieć przełożenie na, no właśnie, gotowość? Dostrzega pan w tym dojrzewającą gotowość Ukraińców do tego, żeby się z Wołyniem zetknąć, spotkać, skonfrontować? Równa rocznica ostatnio, 80. rok temu, dramatycznych wydarzeń. Dla obu stron oczywiście, natomiast kto miał inicjatywę, myślę, że z polskiej perspektywy mamy prawo to widzieć jednoznacznie, że inicjatywę przejęła tutaj ludność ukraińska, biorąc pod uwagę bestialstwo. I teraz jest pytanie, nie wydarzyło się specjalnie dużo. Ja pamiętam moją rozmowę z jednym z biskupów ukraińskich Kościoła Rzymskokatolickiego, który mówił, że starają się, pracują nad czymś w rodzaju oświadczenia, apelu, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, no ale to się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło. Czy coś mi umknęło?
To ja może wyjaśnię, jaki jest związek między kwestią pierwszej
Do tego zróbmy. Dobrze, zróbmy to.
Oraz kwestią Wołynia, bo potem mogę odpowiedzieć na inne pytania, ale to jest ważne. Otóż jednym z głównych problemów w ocenie rzezi wołyńskiej jest to, że Ukraińcy uważają, że nawet jeśli UPA rozpoczęła, czyli Ukraińska Formacja Narodowo-Wyzwoleńcza, to i nawet jeśli by się zgodzić z tą polską kwalifikacją prawną, że to była czystka etniczna, a więc przepraszam, ludobójstwo.
Ludobójstwo, tak jest.
Jest ludobójstwem. To jednak trzeba pamiętać, i to jest jeden z głównych argumentów strony ukraińskiej, że Ukraińcy walczyli o wolność swojego kraju i swojej ojczyzny, a Wołyń i Galicja zostały przemocą włączone do składu państwa polskiego. Polacy tam nie byli gospodarzami, Polacy tam nie byli swoimi. To były ukraińskie ziemie etniczne, które znajdowały się na obszarze Polski w wyniku właśnie też traktatu ryskiego. Tak? Mhm. I tak naprawdę 99% Ukraińców powtarza ten argument. A jeśli się Ukraińcom pokaże, że koncepcja ziem etnograficznych, ziem etnicznych, ona jest nie tylko metodologicznie niezwykle wątpliwa, bo ona opiera się na zasadach nacjonalizmu, tak, i nacjonalistycznego takiego oktrojowania świadomości narodowej, ale też ona jest politycznie szkodliwa, bo ona tak de facto wzmacnia rosyjskie jakieś pretensje do Krymu czy do Donbasu. Jeśli się im pokaże, że to nie jest tak, że Polacy byli na cudzych ukraińskich ziemiach, tylko to jest tak, że te same ziemie, które były przez kilkaset wieków zamieszkane przez tych samych ludzi, którzy w wyniku różnych procesów stanowych, narodowościowych, tak, społecznych w XIX wieku nabrali innej tożsamości, ale tak naprawdę to byli właśnie, można powiedzieć, rodacy polskiej narodowości, czy rodacy polskiej, ukraińskiej narodowości dla siebie, to wtedy wychodzi, że co, że w imię realizacji jakichś obłąkańczych marzeń o kompletnej depolonizacji, tak, Wołynia i Galicji się można było wymordować kilkadziesiąt tysięcy ludzi. A jeśli się uderzy w koncepcję ziem etnograficznych, ziem etnicznych, tylko i się powie po prostu, że nikt tak nie myśli, że to jest przeżytek XIX wieku, który w narodach, które miały państwowość albo były narodami w sensie wspólnot aspirujących do państwowości, tak naprawdę rzadko kiedy był stosowany. I pokaże się właśnie to, że ta Rzeczpospolita była wspólnym domem, więc nawet jeśli potem się Polacy i Ukraińcy żyli, razem wychowywali się, ale potem żyli w sąsiedzkich obejściach, no to nie znaczy, że byli jakimiś przybyszami, okupantami.
To już teraz już to mamy.
Rozmawiać.
Wtedy da się rozmawiać, pokazując, że tak, etnograficzna wizja jest błędna, że Polacy nie byli żadnymi przybyszami, żadnymi kolonistami, a gospodarzami, współgospodarzami miejsc razem z ludnością ukraińską. To, mam wrażenie, ma szansę się przebić, mam nadzieję. A jeśli chodzi o Wołyń, pamiętam, zerknąłem na analizy Centrum Mieroszewskiego kilka lat temu, chwilę po wybuchu wojny, jeśli dobrze pamiętam, publikowaliście państwo jako Centrum Mieroszewskiego badanie sondażowe, między innymi badanie ludności ukraińskiej. Historycy mają różne zdania na temat tego, czym była tragedia lub rzeź wołyńska, a pani zdaniem to była. Drodzy państwo, 42% Ukraińców nie wie, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, mam wrażenie, że to będzie się zmieniać, panie doktorze. Pamiętam, chyba pisał pan nawet wstęp do tego badania. Trudno powiedzieć. Blisko 50% ona nie wie. To jest ogromna, ogromna liczba. Tu chyba dostrzegamy potencjał, żeby właśnie to, co pan powiedział, jeśli się przetłumaczy, jeśli się wyjaśni naszym przyjaciołom z Ukrainy, że to będzie inaczej. No, mam wrażenie, że przestrzeń jest ogromna, by właśnie przekonać ich, prawda?
Oczywiście, przy czym skoro powołał się pan już na te badania, one były zrobione w drugiej połowie 2022 roku, tak, to mogę dodać, że myśmy dokładnie to samo pytanie o to, czym była rzeź wołyńska, postawili rok później. Mhm. W październiku 2023 i wyniki nadal są bardzo rozczarowujące z polskiego punktu widzenia, ale o ile ja pamiętam, odsetek tych, którzy uznali, że za mordy odpowiada UPA, i tylko albo celowo, albo wskutek, no nie wiem, no, bym powiedział, nadinterpretacji rozkazów, ale w każdym razie to UPA jest sprawcą mordów na Polakach, bo ten odsetek jest większy z 14, bodajże do 18%. No ktoś powie, że to mało, tak? Ale tak naprawdę, żeby rozwiązać problem Wołynia, czy w ogóle, żeby rozwiązać problemy na tle historycznym w relacjach polsko-ukraińskich, to trzeba jednego pokolenia intensywnej pracy. A wojna absolutnie nie sprzyja też zdolnościom czy chęci do krytycznego rozrachunku z własnymi mitami historycznymi. Więc to nie jest sprzyjający okres. I mimo to udało się w ciągu roku troszeczkę zwiększyć odsetek ludzi, którzy rozumieją, że z Wołyniem jest problem i rozumieją, że tutaj ukraińska oficjalna narracja, która za Wołodymyrem Wiatrowiczem, czyli byłym szefem ukraińskiego IPN-u, powtarza, że była to taka wojna domowa między polskim i ukraińskim podziemiem i niestety w rezultacie tego ucierpiała także ludność cywilna, no to ta narracja jest kłamliwa.
Dobrze, bardzo dziękuję. Drodzy państwo, chyba nie zdążymy na muzykę, dlatego spotykamy się chwilę po 23. Do usłyszenia.